Niech Pan Bóg błogosławi tą grupę uwielbienia. Amen. Jak grali, to siedziałem prawie u bram nieba. Siedzę i mówię do Mateusza, chyba zaraz wstanę, podniosę ręce i zacznę klaskać i się cieszyć Bogiem. Cudownie jest uwielbiać Go i chwalić. I człowiek nic lepszego w życiu nie może zrobić, niż uwielbiać Boga nie tylko tutaj, ale tak jak ta ostatnia pieśń mówiła, po prostu w Nim przebywać. Ta pieśń nie mówiła o stanie, w którym człowiek się znajduje na nabożeństwie czy w kościele. Ta pieśń mówiła o tym, w jakim stanie jest nasze wnętrze zawsze, kiedy chodzimy z Jezusem. Chciałbym dzisiaj, kończąc powoli, bo zdaję sobie sprawę, że ten uroczysty taki tydzień dobiega końca i nie kończy się zbór, planuję następne 90-lecie. I tak sobie pomyślałem, że wiecie, że na następnej 90-ce was nie będzie? Ani jednego. Chyba, że tu jest ktoś, kto ma dopiero 10 lat. To wtedy będzie. Ale już wtedy będzie nosił okulary i będzie łysy. Ale dobra wiadomość brzmi, wybieramy się na wielkie, wielkie nabożeństwo, bardzo wzniosłe tam w Królestwie, kiedy wszystkie narody, języki, kiedy tam się wzniesie chwała. Kiedy myślisz, że już coś słyszałeś, to Biblia mówi, że to, co przygotował tam Pan, to oko nie widziało, ucho nie słyszało, a i nawet nie wymyślisz, bo na rozum ludzki nie wstąpiło. Przez cały ten tydzień, jak już mówiłem wcześniej, to podsumowywałem, pierwsze dwa wykłady dotyczyły krzyża Pana Jezusa i podkreślałem wartość nauki o krzyżu w życiu każdego człowieka, aby stał w centrum tego, co czyni nasz Kościół. Kościół, w którego centrum jest krzyż, jest kościołem wolnych od ludzi obrażalskich, zepsutych, rozgniewanych. Krew Jezusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Krzyż rozprawia się z ego człowieka. Rozprawia się z naszym ja. Powoduje, że bardziej żyje w nas Chrystus, a coraz mniej jest w nas samych. I to jest krzyż, o jakim nauczał nas Pan. I to były pierwsze dwa wykłady, o których tutaj wspominam. Na trzecim mówiłem o tym, co się dzieje, kiedy naszym najlepszym przyjacielem staje się grzech. Kiedy wybieramy zamiast przyjaźń z Jezusem, przyjaźń z grzechem. Mówiłem o tym, że grzech poniewiera człowiekiem, niszczy człowieka. Później było spotkanie młodzieżowe, a dziś rano dzieliłem się słowem z Księgi Jozuego. Teraz chciałbym powiedzieć coś, czym chcę was zostawić, kiedy pójdziecie już do domu. Ci z was, którzy przeszli wszystkie te dni, każdy z was, szanowni goście, przyjaciele, bracia, siostry. Coś, co pragnę, by zostało w waszym sercu i pomogło wam dalej wędrować z Panem. Otwórzcie wasze Biblię na Ewangelii Łukasza. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, od 36 wersetu. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, od 36 do 38 wersetu. Kto nie ma Biblii, niech posłucha uważnie. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz, i nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, i nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. Dawajcie, a będzie wam dane, miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną dadzą w zanadrze wasze. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Amen. Chcę się tym słowem z wami podzielić, ponieważ te wersety to nie jest tylko fragment Biblii, który znamy, czy który wiele razy czytaliśmy. Jest to moja osobista, wielka, wielka rewolucja w moim życiu. Moje osobiste Boże objawienie, którym Bóg pokazał mi, jak wiele mi brakuje do tego, co ogłaszam jako ideały, w które wierzę. Wiele razy stawałem przed ludźmi. Wiele razy my stajemy wszyscy przed ludźmi i mówimy, że naszym Panem jest Jezus. To słowo pokazało mi, że Jezus nie będzie w pełni moim Panem, jeśli nie będę Mu posłuszny, i pokazało mi dziedzinę, w której jeszcze potrzeba wiele pracy w naszych kościołach. Gdyby ten fragment Słowa Bożego był częściej studiowany w kościele, nie mielibyśmy wielu problemów, które w nas uderzają czasami. Kościół ma być budowany tak, jak chce ten, który go zaplanował. Jak chce ten, który go urodził, który go stworzył, czyli Pan. Kościół albo wspólnota, która jest zbudowana nie według Biblii, to wystarczy, że popatrzcie na życie. Jeżeli kupicie sobie kawałek łąki czy pola i po prostu zbudujecie sobie dom taki, jak się wam chciało i wtedy, kiedy się wam chce, to co się stanie? Albo kolegium wam dadzą, w najlepszym wypadku, albo jeszcze dadzą wam kolegium, mandaty różne inne i zburzą. To, co się buduje niezgodnie z planem zagospodarowania i niezgodnie z projektem, to jest samowola budowlana. Jeśli Kościół jest budowany niezgodnie z tym, jak naucza tego Pan Jezus, jest samowolą budowlaną duchową i nie podlega Bożej ochronie i Bożej autoryzacji. Jako taki nie może oczekiwać na cuda, uzdrowienia i działanie Ducha Świętego. Jeżeli chcemy być społecznością, w której działa Duch Święty i napełnia nam nasze życie chrześcijańskie, musi być budowane zgodnie z myślą autora, czyli Pana Jezusa. I stąd, zaczynając te wykłady wcześniej, mówiłem tak wiele o krzyżu. Krzyż Jezusa jest fundamentalną prawdą Kościoła, której nie możemy przestać nauczać. Nie krzyż symboliczny, taki jak politycy używają, czy różni hierarchowie, gdzie im większy krzyż, tym większy egoizm za nim stoi. Ale krzyż, który zmienia nasz charakter. Krzyż, który noszę, aby stary Mirek Kulec umierał, a nowe dziecko Boże by świadczyło o Jezusie na tym zepsutym świecie. Siedząc dzisiaj u stóp Pana Jezusa, dzisiaj kończąc to spotkanie, będąc dzisiaj razem w zborze, wiecie, łatwo nam się mówi o łasce, o miłości, ale Pan nam daje tutaj coś, czym mamy stąd wyjść i nie tylko przytaknąć. Mi będzie przyjemny, jak ktoś powie amen, bracie, no ciekawe słowo, ciekawe, ale to jest za mało. Bóg daje nam coś, z czym musimy iść, co musimy w sobie nosić. Jezus nie tylko tego uczył, Jezus tak żył. Dla Jezusa to słowo było całkowitym fundamentem. Wiecie, kiedy Jezus coś mówił, to albo mówił, aby się wypełniło Pismo. Kiedy coś czynił, to mówił, a tak napisano, albo aby się wypełniło Pismo. A jak jeszcze mówił, to mówił do ludzi, ja nie mówię niczego, co nie wziąłem od Ojca. Jezus nas wprowadza w zupełnie inną duchową rzeczywistość. Postępowanie inne niż wybaczanie, inne niż to, o czym czytaliśmy w Ewangelii Łukasza, nie wymaga poznania Boga. Złem za zło, oszczerstwem za oszczerstwo, gniewem za gniew możesz odpłacać, nie mając pojęcia o Jezusie. Religia wystarczy, żeby być człowiekiem zemsty. Jeżeli jesteś człowiekiem obrażalskim, który się gniewa, obraża, to Jezus nie jest twoim Panem. Twoim Panem jest twoje zepsute ego, a Jezus jest tylko twoją religią. Jeśli jesteś człowiekiem, który potrafi odpuszczać, potrafi stać i wybaczyć swojemu bliźniemu, jesteś człowiekiem krzyża, który swoje ja przybił i może razem z apostołem powtórzyć. Mówiłem przez pierwsze dwa wykłady, poniedziałek, środa, że apostoł Paweł, chociaż żył i oddychał, pracował i jadł, powiadał do ludzi, żyje nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Dlaczego mógł tak powiedzieć? Ponieważ wcześniej napisał, ukrzyżowany jestem z Chrystusem. I to jest, kiedy krzyż ma udział w naszym życiu. I zobaczcie, słowo, które dzisiaj czytam, wprowadza nas na całkowicie inną ścieżkę. Normalnie w religijnym świecie, w świeckim świecie, w logicznym świecie, jak ktoś ci robi źle, to co najmniej się na niego powinieneś gniewać. Ale Bóg nas prowadza na inną ścieżkę. Tutaj nienawiść już nie zwalnia cię z miłości. To, że cię nienawidzą, nie daje ci usprawiedliwienia, aby nie kochać. Niewdzięczność nie zwalnia cię z miłosierdzia. Jak często zwalniałem się z Bożych przykazań, bo mówiłem, no nikt nie chcą to nie chcą, nie ma problemu. Strasznie łatwo się zwalniałem z tego, co Bóg chciałby ode mnie. Jezus tutaj daje nam poprzeczkę wyżej. Wiecie, gdyby Jezus wobec świata postąpił tak, jak świat wobec Niego, to dzisiejszy świat byłby już tylko jakąś mgłą kosmiczną. Ani tego by nie było. Niedawno, jakiś czas temu, oglądałem w wiadomościach, politycy prowadzili pewne rozmowy z pewną grupą, nie chcę wymieniać nazwy, duchownych, ważnych ludzi z Kościoła. I tamtym się nie spodobało to, co polityk powiedział. I wyszli ostentacyjnie, obrazili się, nie chcieli rozmawiać, zatrzasnęli drzwi i chcieli do sądu podawać. Widzicie, świat ma taki obraz Kościoła. Świat myśli, że Kościół to jest to samo, co bar, tylko w innym ubraniu. Kościół to jest to samo, co świat, tylko z inną muzyką. A Kościół to nie jest to samo. Kościół to jest życie Pana Jezusa. To, co mówi Jezus, to jest polecenie. Dwa zakazy, dwa nakazy i nagroda. I kiedy włożymy w to życie, to jest rewolucja. Dwa zakazy, dwa nakazy i nagroda. Wpatrzcie w ten tekst. Dla współczesnych Jezusowi ludzi ten tekst był potężny. Mówił o wkładaniu czegoś, o napełnianiu czegoś. Oni widzieli, myślę, że kiedy Jezus to mówił, patrzył na handlarzy ziarnem. Dla nas ziarno Ewangelii jest duchową realnością. Zanim zacznę dzisiaj nauczać na ten temat, chcę was zabrać troszkę do przodu. W ogrodzie Eden Bóg umieścił ludzi. Bóg stworzył człowieka, ponieważ planował, aby przez człowieka cały wszechświat oglądał Bożą chwałę. Człowiek miał go reprezentować. Przyszedł diabeł i mówi, jeśli chcecie być jak Bóg. Ogólnie to było jego przesłanie. Wiem, innymi słowami mówił, ale ogólne przesłanie jest takie, będziecie jak On. O to chodziło mu. Tutaj Jezus wzywa, abyśmy naśladowali Ojca. Chcę wam pokazać pierwszą bardzo ważną duchową prawdę. Jakby z jednej strony diabeł kusił ludzi i mówił, możecie być jak Bóg. Z drugiej strony Jezus przychodzi i mówi, chcę Ojciec, abyście Go naśladowali, byście byli świętymi, jak On jest święty. Ojciec chce, byście byli jak On. Tu się pojawia pewne zwiedzenie, pewien pierwszy problem. Tam, gdzie są prawdziwe pieniądze, pojawią się fałszywe pieniądze. Tam, gdzie jest prawdziwa miłość, pojawi się fałszywa miłość. Gdzie jest prawda, pojawia się kłamstwo. Wąż pokazał człowiekowi drogę stawania się jak Bóg przez okradanie Boga i ludzi. I to było kłamstwo. Bo dawno, dawno temu wąż powiedział do ludzi, będziecie jak Bóg. Ale minęło już tyle tysięcy lat i żaden człowiek nie stał się jak Bóg. Dawno, dawno temu Bóg powiedział do ludzi, jak to zrobicie, umrzecie. I od tamtej pory każdy z nas najpierw zmaga się ze śmiercią w swoim ciele, chorobach i problemach, a potem i umiera. Jezus przyszedł i wszystko zmienił. Wąż pokazał drogę stawania się jak Bóg przez okradanie i kłamstwo. Jezus pokazał nam prawdę, wskazał na drogę uczniostwa przez naśladowanie Ojca. A więc z jednej strony Pan Jezus uczy, jak naśladować Ojca, z drugiej strony diabeł mówi, możesz być jak Bóg. Ale zupełnie w dwóch różnych kierunkach prowadząc. Jeden to jest kierunek pychy, kierunek chęci zabrania Bogu Jego chwały i Jego majestatu. Drugi to jest droga krzyża, kiedy umieramy dla naszego ja, a to, co Jego, może w nas żyć. W trzeciej Mojżeszowej Mojżesz zwrócił się do zgromadzenia. Zwróć się do całego zgromadzenia Izraela i powiedz im tak, bądźcie święci, bo i ja jestem święty. Ja, Jahwe, wasz Bóg. Mówimy, no moment, no to jest za trudne. To jest trudne. Dlatego Jezus mówi, dobrze, zacznijcie w takim razie od tego. I teraz posłuchajcie. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec was. Chcecie tacy być? Ja chcę, a wy? Ja naprawdę chcę. Jezus mówi, dalej was poprowadzę. Wiemy, że da nam wiele nauki, ale to jest początek i to jest totalny radykalizm. To jest bardzo radykalna Ewangelia. Wiecie, dzisiaj ludzie sobie pomylili, czym jest radykalna Ewangelia. Dzisiaj wielu ludzi myśli, że radykalna Ewangelia, radykalne chrześcijaństwo polega na powtarzaniu wielkich mężów wiary z XVIII wieku. Albo na śpiewaniu z pielgrzyma. To jest radykalne chrześcijaństwo. To jest pewna forma dobra. Ale radykalne chrześcijaństwo nie polega na rodzaju śpiewnika, z którego śpiewasz. Nie polega na rodzaju ludzi, których cytujesz, a na przemianie serca, które może prowadzić Duch Święty. Jeżeli cała moja radykalność będzie na tym, że ja powtarzać umiem, co ktoś powiedział i widzieć pretensje i widzieć to, na ile wy jeszcze nie jesteście tacy jak tamci, to nie jest radykalne. Radykalne, oddane, pełne serca chodzenie za Jezusem, to jest posłuszeństwo Jego naukom. I Jezus wprowadza nas głębiej, bez miłosierdzia, nie można naśladować Boga. Usłyszeliście mnie, bracia, siostry, przyjaciele? Bez miłosierdzia, jeśli w twoim życiu nie będziesz miał miłosierdzia, nie możesz naśladować Boga. Możesz być religijny, ale nie możesz być święty. Na pierwszym wykładzie mówiłem, uświęcać się to znaczy stawać się podobnym do Jezusa. I bardzo często nauczam, że owoce Ducha Świętego to nie są jakieś mistyczne, dziwne rzeczy. Ktoś, kto ma owoce Ducha Świętego, nie musi buczeć, nie musi robić min, ani nie wiadomo, co robić. Owoce Ducha Świętego to jest charakter Pana Jezusa w nas. Im więcej masz owoców Ducha Świętego, tym bardziej twój charakter przypomina Jezusa. Według Pana Jezusa miłosierdzie polega na... Czytaliśmy Ewangelię Łukasza, zobaczcie w wasz tekst. Polega na nieosądzaniu, niepotępianiu, na przebaczaniu i dawaniu. Nie osądzaj, nie potępiaj, przebaczaj i dawaj. To jest to, co Bóg nazywa naśladowaniem Ojca. To jest nie tylko klucz do naśladowania Boga, to jest recepta na Kościół, za jakim tęsknisz. Wiele razy mówimy, czy jest gdzieś taki Kościół, w którym poczujesz się nareszcie szczęśliwy? Czy jest gdzieś taki Kościół według marzeń? Jest. Kościół, który ty tworzysz posłuszeństwem Jezusowi. To jest klucz do Kościoła, za jakim tęsknisz. Te przykazania wskazują, że będziemy żyli w niedoskonałym świecie. Skoro Jezus mówi, że trzeba będzie nie osądzać, trzeba będzie nie potępiać, przebaczać i dawać, to znaczy, że będzie co osądzać, będą powody, by potępiać, będzie trzeba wiele wybaczyć i wiele będzie potrzeb. A więc wskazuje nam to, że będziemy żyli w niedoskonałym świecie. Ale nie czekaj na doskonałych ludzi. Dlaczego, kiedy tutaj przyjeżdżamy na przykład na górę w kwietniu, nikt nie idzie do lasu na grzyby? Bo w kwietniu nie ma grzybów. W czwartym miesiącu nikt nie chodzi na grzyby, bo jest za wcześnie. A dlaczego szukamy w Kościele doskonałych ludzi, nie patrząc na to, jak my naśladujemy Pana? Nie czekaj na doskonałych ludzi wokół, ale doskonal się naśladując Ojca. A wtedy od ciebie rozpocznie się to, co Bóg ma dla ludzi. To tu i teraz, aby miłosierdzie Boże było w nas, tak jak On był na tym świecie, tak my jesteśmy i możemy być miłosierni. I charakter Jezusa w nas, naśladowanie Ojca powoduje, że uniewinniamy osądzonych, usprawiedliwiamy potępionych, wybaczamy winnym i dajemy potrzebującym. I to jest naśladowanie Ojca. Do tego jest wezwany Kościół. Wiecie, duchowa tajemnica miłosierdzia jest taka, posłuchajcie uważnie, duchowa tajemnica miłosierdzia jest taka, że dajemy, że inaczej, że otrzymujemy je, dając je. Chcesz otrzymać miłosierdzie od Boga? Rozdawaj je. Kiedy dajesz miłosierdzie, otrzymujesz je. I to jest wspaniała, duchowa rzecz. Tylko Bóg mógł sprawić, by człowiek otrzymał coś, czego nie ma, dając to innym. Pomyśl, dostajesz coś, czego nie masz, za to, że dajesz to innym. To jest niesamowite. To tylko Bóg mógł sprawić, by człowiek miał coś, co mu się nie należy, dając to tym, którzy na to nie zasłużyli? Czy wszyscy ludzie na tym świecie i w Kościele zasłużyli na Twoje i moje błogosławieństwo i wybaczenie? Nie. Czy ja zasłużyłem na nie od Boga? Też nie. Darem łaski Bożej w Jezusie Chrystusie jest miłość, którą Bóg mi dał. Jeżeli nie potrafię wybaczać bliźniemu, to nie stworzy, nie będę częścią Kościoła, który naprawdę głosi Jezusa. Doświadczymy wtedy w praktyce działania Bożej łaski, kiedy to, na co nie zasługujemy, dajemy to, którzy też nie powinni tego dostać. Ponieważ tak chce łaska Boża, taka jest wola Boża. I jest nam o tyle prościej to czynić, o ile realnie doświadczyliśmy tego przed Bogiem. Jeśli naprawdę doświadczyłeś i poczułeś, że Jezus wybaczył twoje grzechy, wtedy ci łatwiej odpuszczać innym. A jeśli mowa o wybaczeniu grzechów jest tylko taką twoją, o tak się mówi tylko, to i tak samo będziesz wybaczał, bo nie doświadczyłeś. Często mówimy, że zepsuty świat przeszkadza nam w prawdziwym naśladowaniu Boga. To jest nieprawda. Ten zepsuty świat wcale nam nie przeszkadza. Tutaj pisze i nie mamy takiej wymówki. Wręcz odwrotnie, przez to, że ten świat jest zepsuty, daje okazję, aby naśladować Boga. Wybaczajcie. Nie osądzajcie. Nie potępiajcie. Wybaczajcie. Dawajcie. Takie coś można robić tylko w niedoskonałym świecie. W niebie nie będziesz musiał tego robić, bo nie będzie takiej potrzeby. Wszyscy wiemy, że każdy z nas musi stanąć przed Bogiem. Wszyscy musimy stanąć, powiem to tak, przed sądem ogólnie mówiąc. Ale nie wszyscy rozumiemy, że nastrój sali sądowej tworzymy tutaj, na ziemi. To, w jakiej atmosferze staniesz przed Bogiem, tworzysz swoim życiem tu na ziemi. Jeśli osądzasz, krytykujesz, potępiasz, to w takiej samym klimacie staniesz przed Bogiem. Jeśli wybaczasz, odpuszczasz, dajesz i wspierasz, w takim samym klimacie i atmosferze staniesz przed Bogiem. Tam będzie taka atmosfera, jaką zrobiłeś. Dokładnie na taki sąd wejdziesz, jaki zbudowałeś tutaj, klimat wokół siebie, wśród bliźnich. A poza tym, kim my jesteśmy? Pomyślcie, nie można być sędzią w sądzie, kiedy samemu było się wcześniej karanym. Czy możemy sobie wyobrazić, że ja, grzesznik, staję i próbuję was osądzać, że jesteście grzesznikami tylko dlatego, że kiedyś Bóg mi wybaczył? Wiecie, czasem chcemy czynić tak po świecku, jak świat, czyli wybaczać tylko wtedy, kiedy nas też przeproszą. Ale tego nie uczył nas Pan Jezus. Golgota przyszła przed tym, zanim myśmy o wybaczenie poprosili. Cytowałem dzisiaj na pierwszym wykładzie mojego ulubionego pisarza, Abraham Joshua Heschel. Żyd. Niesamowite słowa. Książka, która wstrząsnęła moim życiem. Bóg szukający człowieka. To nie myśmy go pierwszy szukali, to on nas zaczął szukać. To już w ogrodzie Eden. Nie Adam chodził i krzyczał, Panie, gdzie jesteś, ale Pan chodził i wołał Adamie. On od początku nas szuka i znalazł. Zanim myśmy go pokochali, on nam objawił miłość. Golgota i wybaczenie były przed skruchą i naszą pokutą. Bóg wybaczył mi, zanim cokolwiek zrobiłem i zrozumiałem. A dlaczego teraz ja mówię, że nie wybaczę ci, dopóki mnie nie przeprosisz? Że nie ustąpię, dopóki nie powiesz, pomyliłem się. Kimże ja jestem? Że próbuję ważniejszy być niż Bóg. Bóg mówi, wybaczaj. A ludzie wracają do starych śmieci. Zamiast szukać tego, co Boże, grzebią w śmietniku przeszłości. Bóg wybaczył mi, zanim cokolwiek zrobiłem i zrozumiałem. I ja wybaczam. Chcę wam powiedzieć wielką Bożą tajemnicę o wybaczeniu. Wiecie, mamy wybaczyć naszym winowajcom, nie zaraz po tym, jak nam coś zrobią, ale 100 lat przed tym, zanim nam coś zrobią. Przed tym, zanim ktokolwiek, już musimy się nastawić. Wybaczanie to jest styl życia. Dziś decyduję, że wybaczam, nieważne co, wybaczam. Kiedy byłem więziennym pastorem w Estonii, jeden z moich starszych zborów nawrócił się w bardzo ciekawy sposób. Był częścią gangu z Sankt Petersburga i okradali jedno mieszkanie. Wiecie, weszli od góry na wieżowce, takie 10-piętrowe bloki duże i oni od dachu weszli, z dachu do mieszkania na 10 piętrze, bo myśleli, że w mieszkaniu nie ma ludzi, ale w mieszkaniu było młode małżeństwo. Byli miesiąc po ślubie, mieli dużo prezentów w domu i oni o tym wiedzieli, że tam w domu jest nowy telewizor, odkurzacz, ekspres do kawy i chcieli to ukraść. I myśleli, że oni wyszli. Oni nie wyszli, tylko po prostu mieli zgaszone. I weszli do tego domu, rozbili drzwi siekierami i kiedy natrafili na tych ludzi, jego wspólnik uderzył tego mężczyznę siekierą w głowę, zabił go na miejscu, a on uderzył tą kobietę i też myślał, że ją zabił. Potem, kiedy został złapany i stanął przed sądem za kilka morderstw, ona została wezwana na świadka. Z wielką szramą do końca życia będzie miała bliznę na twarzy i będzie ją boleć głowa. I wszystkie gazety wtedy o tym pisały, że ujęto strasznego mordercę, bandytę i tak dalej. Walerii stał tam i mówił mi, zobaczyłem jak wchodzi ona. I sędzia poprosił, aby opowiedziała, co się stało. I on mówi, nigdy czegoś takiego nie widziałem wcześniej. Ta kobieta spojrzała na mnie i powiedziała, zabiliście mi męża. Zabraliście mi zdrowie i moje życie. Ale dzisiaj przed całym sądem tutaj chcę powiedzieć, Jezus jest moim Panem, wybaczam Panu. Nie jest mi Pan nic winny. Odpuszczam Panu Pana wszystkie winy i nie żądam dla Pana żadnej kary. Wiecie co, sędzia przez chwilę nie mógł dojść do siebie. Walery przyjechał do więzienia, przywieźli go. I kiedy ogłosiliśmy, że robimy ewangelizację, bo myśmy w koloniach karnych pracowali, to kiedy usłyszał, że wierzący przyjechali, powiedział takie słowa, ja nie wiem, kim są wierzący. Spotkałem jedną wierzącą kobietę w sądzie, ale chcę zobaczyć więcej o tych ludziach. To jest wybaczenie. Golgota była przed skruchą i naszą pokutą. Wiecie, w nas jest lęk, że wybaczając doznamy upokorzenia, wstydu. W nas jest lęk, że wybaczając wypuszczę z ręki narzędzie do skutecznego bicia bliźniego po głowie, bo póki on mi jest winny, to ja mu to mogę mówić, mogę mu to przypominać, mogę go tym po głowie bić. I się boję, że jak wybaczę, to nie będę mógł. I to jest nasz problem z naszym egoizmem, tu jest błąd. Wiecie, co zrobił nasz Zbawiciel, Pan Jezus Chrystus? Jezus nie bał się tego. Jezus pozwolił nie tylko zabrać sobie z ręki wszystkie narzędzia zemsty, ale święte ręce pozwolił przybić do krzyża. Pozwolił się haniebnie rozebrać i przybić do tego starego, szorstkiego krzyża, aby ci pokazać, że jego ręce i jego nogi przebite są dla ciebie, że Boże nogi zemsty nie szukają, a że Boża ręka niesie twoje winy, że jego ranami i sińcami jesteś uzdrowiony, że jeszcze będąc grzesznikiem, Bóg ci wyznał, kocham ciebie ponad życie i ponad wszystko. Zabrał sobie wszystkie narzędzia. Jezus nie bał się tej hańby, nie bał się tego wstydu. Pozwolił unieruchomić się od każdej zemsty na krzyżu. Cały świat krzyczał, jak jesteś Synem Bożym, to zejdź z krzyża. Jak to naprawdę ty to zejdź? Jak kiedyś jeden stary kaznodzieja powiedział, kiedy to mówili do Jezusa, to całe legiony anielskie stały gotowe na jeden rozkaz Jego. Jedna Jego myśl. A świat przeszedłby do historii i nie byłoby nawet komu wspominać. Ale On tam stał i Biblia mówi, umiłował nas aż do końca. My się boimy. Boimy się powiedzieć wybaczam. Bo się boimy, że ten ktoś to wykorzysta. Boimy się powiedzieć odpuszczam ci, nic mi nie jesteś winny. No bo jeszcze wyjdziemy na naiwnych. Syn Boży pozwolił się przybić do krzyża dla ciebie i dla mnie. I kiedy zło przybiło go do krzyża, by już nigdzie nie szedł, by już nic nie mógł powiedzieć, wtedy okazał się zwycięzcą i poszedł dalej niż ktokolwiek i powiedział więcej niż kiedykolwiek zostało wypowiedziane. Jego wybaczenie i jego miłość okazała się dla jednych ratunkiem i ucieczką od 2000 lat. Grzesznicy, pijacy, mordercy znajdują w krzyżu swój ratunek. Ja też kiedyś byłem grzesznikiem. Ja się nie wychowałem w chrześcijańskiej rodzinie. Wracałem z wojska, zostałem wyrzucony za niesubordynację. Wracałem pijany do domu, moi sąsiedzi schodzili mi z drogi. Ja się nie urodziłem i na palcu nie miałem kartki napisane pastor. Urodziłem się w grzechach, jak pisze Dawid. Tak mnie poczęła matka, ale Bóg sięgnął i wydobył mnie i znalazł mnie. Żyłem przez wiele lat w grzechach. A Jezus już wtedy mnie pokochał. I taka jest prawda Ewangelii. I dzisiaj Jezus mówi, Mirek, zanim ty mnie poznałeś, ja cię pokochałem. Zanim świat mnie pozna, pokochaj go i pokaż mu mnie. I to jest dla ciebie i dla mnie nasze zadanie. Amen. Czasem mówimy, wiesz, no dobrze, ale co, kiedy ktoś naprawdę mnie zrani i skrzywdzi? Momencik. Jezusa naprawdę zraniono i skrzywdzono. Jezusa naprawdę ukrzyżowano. Jezus naprawdę nas tego uczył i Jezus to zrobił. I jeśli, wiecie, byłoby to nieprawda, no to wtedy by to była tylko taka ładna religia. Bo gdyby Jezus tego naprawdę nie zrobił, to i nasze wybaczenie byłoby nic nie warte. Ale On to zrobił. Jezus nie mówi nam tutaj o wybaczaniu tego, co nam się wydaje. Wiecie, mi jest najłatwiej wybaczyć. Wybaczam ci, że o mnie źle myślisz, bo nawet nie wiem co. Gorzej, jak ktoś z was mi coś zrobi i wiem co. Wtedy jest trudniej. Jezus mówi o wybaczaniu prawdziwych win. I nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. I nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Ale dzisiaj dużo ludzi w to nie wierzy. Jaka jest różnica między sądem i potępieniem, wiecie? Sąd wydaje wyrok potępienia. Osądzenie rodzi potępienie. I potępionemu można wybaczyć. A Jezus mówi, w każdej z tych dziedzin naśladujcie świętość Boga. Nie sądźcie, nie potępiajcie, wybaczajcie. Mało tego, jeszcze dawajcie. Osąd jest czymś, co się dzieje w nas. Wypływa z nas jako rzeka, jako potępienie. Kiedy w swoim sercu osądzisz bliźniego, wtedy to, co z ciebie wychodzi, to jest potępienie. A miłość Boża dzieje się z nas i wypływa z nas jako rzeka miłosierdzia. Nowa natura człowieka zamiast osądzać, usprawiedliwia. Zamiast potępiać, chce ułaskawienia. Świat się z tego śmieje, ale Bóg się nie śmieje. Bóg patrzy poważnie. Światu, to nie podziwia świat. Ja zawsze mówię, wiecie, kiedy człowiek coś podziwia, Bóg tego wcale nie podziwia i się tym nie zachwyca. Kiedy zrobią nowy samochód, ludzie podziwiają, mówią, o, jakie auto. Ale niebo siedzi cicho. Kiedy zbudują nowy budynek, ludzie, o, jaki budynek, jaka wieża, najwyższa na świecie, o. Ale niebo siedzi cicho. Ale kiedy gdzieś w jakiejś dziurze jeden śmierdzący, brudny grzesznik oddaje swoje serce Jezusowi, świat siedzi cicho, ale niebo ma wtedy radość. To są zupełnie inne rzeczywistości. My mówimy teraz o prawdziwym życiu. Nie chodzi mi o jakiś teraz też fałszywy osąd, nieprawdziwy osąd, fałszywe potępienie. Wiecie, fałszywy osąd i potępianie to już nie, to jest już niżej niż upadek. Nawet o tym nie mówimy. Tutaj Jezus naucza o prawdziwej winie. Ktoś ci naprawdę coś zrobił, ty możesz naprawdę wybaczyć. I sprawiedliwy sąd domaga się łaski, bo jest według Jezusa. I dokładnie taką łaskę mamy okazywać. I widać to, wiecie, zaraz potem jest mowa o odpuszczaniu. Gdyby nie chodziło o prawdziwe winy, nie mówiłby o realnym odpuszczaniu. Kiedy nie chce odpuścić, kiedy nie chce przestać osądzać, potępiać, zajmuje wtedy miejsce, które w życiu mojego bliźniego miał za prawo zająć tylko Bóg. Ale Bóg go nie chciał zająć z powodu swojej miłości. Dlaczego ja go zajmuję? Bóg dał nam Ewangelię, abyśmy przez tą Ewangelię nieśli światu jaką nowinę? Dobrą nowinę. Czy czasami mam wrażenie, że niektórzy ludzie widzą w Ewangelii tylko piekło i tylko złą nowinę. Bóg chce powiedzieć grzesznikowi, możesz zmienić swoje życie. Pełna Ewangelia to nie jest Ewangelia, która gasi całkiem piekło i mówi, piekła nie ma. Ale to też nie jest Ewangelia, która je tak rozpala, że wszystko inne nie widać. To jest Ewangelia, która mówi, dane jest człowiekowi umrzeć po ten sąd. Ale jest dar Bożej łaski. Jezus czeka. Jezus cię kocha bezwarunkowo. Bóg ci już wybaczył, bez względu na to, czy to przyjmiesz, czy tego nie przyjmiesz. Ale od tego, czy to przyjmiesz lub nie przyjmiesz, zależy twoja przyszłość duchowa. Często wybieramy osąd, widzicie. Osąd jest łatwiejszy niż dźwiganie krzyża. Bo żeby wybaczyć, trzeba nieść krzyż. Osąd zwodzi tylko oczy cielesne. Wygląda w nich jak coś radykalnego, nawet jak wiara. Ale w Bożych oczach to jest bunt i odstępstwo. Nie można jednocześnie nieść krzyża i być sędzią. Czy wyobrażacie sobie skazańca idącego z krzyżem na śmierć, który jednocześnie był sędzią? Albo jesteś skazańcem, albo sędzią. Albo jesteś wolny od grzechu, wolny w Chrystusie, zbawiony w drodze do nieba i możesz wybaczyć. Albo jesteś zgorzkniałym, religijnym człowiekiem, który nie potrafi wybaczyć. Ale nie możesz być jednym i drugim. Albo koń, albo słoń, ale nie może być jedno i drugie. Żyjemy z jednego powodu. Że została nam okazana Boża łaska. Amen, bracia i siostry. Tylko z tego powodu żyjemy. Czy ktoś jeszcze żyje z innego powodu jako dziecko Boże? I dokładnie do okazywania łaski zostaliśmy powołani. Bóg nie okazał nam miłosierdzia, abyśmy my światu okazali Boży gniew. W tej chwili na świecie wylany jest Duch Święty. Przekonuje świat o grzechu, sprawiedliwości i osądzie. Pociesza swój lud. Wskazuje na Jezusa. W Nim możemy chodzić i widzieć prawdę. Wiecie, czasami, kiedy się mówi o Bożym sądzie, używa się przykładu z sądów takich naszych, ludzkich. Sąd taki ludzki też potrafi uniewinnić, ale wiecie kiedy? Kiedy nie znajdzie dowodów. Albo kiedy sprawa nie jest wystarczająco duża, wtedy mówią, no nie jest to takie szkodliwe, uniewinniamy. Jezus uniewinnił, znając wszystko, mając wszystkie dowody, wiedząc, że każdy nasz grzech przybił do krzyża Baranka Bożego. I tak zostaliśmy uwolnieni, uniewinnieni, oczyszczeni. Czy zechcemy to przyjąć? Jeśli to przyjmiemy, to będziemy tym żyć. Nie tylko przyjmujesz wybaczenie, ale zaczynasz nieść wybaczenie. Jego sąd taki właśnie jest. To miłosierdzie przed Nim przychodzi. Jego wybaczenie nie jest dane lekką ręką, jakby nic nie stracił. Golgota zawsze pozostanie w Bożym sercu i my ją musimy zobaczyć. Wiecie, odkryłem, że ludzie, którzy nawrócili się u stóp krzyża, to są najwierniejsi ludzie Kościoła. Jak się ktoś nawrócił, czy zmienił poglądy, bo go przegadali, bo mu coś udowodnili, bo coś tam z ziemi wykopali, to go przekonało. Często zauważyłem, że tacy ludzie, ich wiara nie jest stała. Ale kto we łzach pokutował pod krzyżem Golgoty, kto przyniósł na Baranka Bożego swoje grzechy, to są ludzie, którzy przetrwają każdy wstrząs. To są ludzie, którzy naprawdę się narodzili. Oni już nie potrzebują żadnych dowodów. Ich największym dowodem jest pokój, który jest od Boga. Są błogosławieni z powodu swojej wiary. Bóg patrzy na nas i wobec Jezusa Chrystusa wszyscy w ręku mamy gwoździe i młotek. Wszyscy Go tam przybiliśmy. Za wszystkich umarł, wszystkim wybaczył i nas wszystkich powołuje. Nie osądzajcie, nie potępiajcie, wybaczajcie, dawajcie. Wzywa, abyśmy odpuszczali, a wtedy i nam jest odpuszczone. Jako ludzie, którzy nie odpuszczają, i próbują stawać przed Bogiem, wyglądamy żałośnie. Wskazujemy bliźniego, że jest grzesznikiem, ale Bóg mówi, na grzechu są twoje odciski palców. Warunkiem otrzymania od Boga pełnego odpuszczenia grzechów jest przyjście do Jezusa i odpuszczenie grzechów innym. Amen. I nikt mi nie powie, że można żyć w niewybaczeniu i mieć wybaczone. Nie próbujmy tego zmienić. To jest wtedy próba zmiany Ewangelii. Jeśli nie wybaczasz swojemu bliźniemu, jeśli twoje buzia nie potrafi się zamknąć i przestać przypominać twoje krzywdy, sam potrzebujesz wybaczenia i sam potrzebujesz pokuty. A więc nie wzywaj świata do pokuty. Sam jej najpierw potrzebujesz. Jakbyśmy chcieli czasem udowodnić Bogu, że mamy lepszy sposób na zmianę świata. I on mówi jeszcze dalej. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną, dadzą w zanadrze wasze, albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. O co tu chodzi? Tu nie ma mowy o tym, co dajemy. Tu nie pisze, co dawajcie. Tu pisze, jak mamy dawać, cokolwiek w życiu dajemy. Dotyczy to wszystkiego. Od najmniejszych do największych rzeczy, od najmniej wartych do najbardziej wartościowych, od wybaczenia do błogosławieństwa, wszystkiego. Tu nie pisze co, ale jak mamy dawać. Dotyczy wszystkiego, co w naszym życiu uznamy, że zostało nam dane z Bożej łaski. Macie coś może w życiu, co zostało wam dane z Bożej łaski? Słyszycie, co jest tutaj mówione? Wszystko. A więc dotyczy to słowo wszystkiego. Ciało Chrystusa to jest wiele członków. Wybaczenie wnosi w nie uzdrowienie. Uzdrowienie jednego z nich promieniuje radością i siłą, nadzieją na inne. Kto z was kiedyś doznał ulgi, wie, co to znaczy. Boli ząb, boli kość, boli coś. To jedno boli, a całe ciało co? Cierpi. Nikt nigdy nie mówi, a wiesz co, idę na wesele. Co prawda mam wyrostek robaczkowy, no co tam taki wyrostek? Co tam taka ślepa kiszka? Cały reszta zdrowy. Albo nikt nigdy nie mówi, wiesz, mam nowotwór, no ale tylko jeden na szczęście. Jakbym miał dwa, to bym się martwił. Całe ciało cierpi. Całe ciało się zmaga. Całe ciało umiera. Albo całe ożywa. I tak jest z Kościołem. Kiedy doznaje jeden człowiek uzdrowienia, z niego zaczyna płynąć błogosławieństwo na innych. Spotkaliście kiedyś człowieka, który doświadczył wybaczenia? Taki człowiek podchodzi do innych i wy mu mówicie, bracie, przepraszam. A on mówi, za co? On nawet nie zauważył. On jest tak zakochany w Bogu, a za co go przepraszacie? Wiecie, człowiek niezakochany w Bogu, to każdego włosa wam policzy, coście mu zrobili. Jest ciekawe takie miejsce w Słowie Bożym, kiedy ludzie stają na sądzie, Pan na nich patrzy i Jezus do nich mówi, byłem głodny, daliście mi jeść, byłem nagi, przyodzialiście mnie, byłem w więzieniu, odwiedziliście mnie. I jedna i druga grupa odpowiada, Panie, a kiedy myśmy Cię takim widzieli? Jedna, bo byli takimi egoistami, że nie zauważyli, że to Pan. A druga, bo robili to z taką miłością Bożą, że nawet nie zauważyli, że Jezusa obsłużyli. Bo po prostu miłość jest miłość. Bóg jest miłością. Pamiętajcie, New Age naucza, że miłość jest Bogiem. Chrześcijaństwo, że Bóg jest miłością. Bóg jest miłością, ale miłość nie jest Bogiem. Bóg jest miłością i jest miłością bezwarunkową. Bóg jest miłością tak, jak kwiatek jest kwiatkiem. On jest kwiatkiem dla mnie i dla ciebie. Nieraz to tutaj nawet tłumaczyłem. Tu mamy kwiatki na stole. Te kwiatki dla każdego dobrze pachną. Dla każdego dają dobrą woń. Jak podchodzę ja do kwiatka, to kwiatek mówi, a to kulec, ja kulca nie lubię, będę śmierdział. Podchodzi Mateusz, a Mateusza lubię, będę pachnieć. Nie, kwiatek jest kwiatek. Boży człowiek jest Boży człowiek. Boży człowiek jest Boży człowiek bez względu na to, kto do niego podchodzi i kto go spotyka. Amen. On jest Boży, bo Jezus jest w nim. Życie i wiara się różnią. Tym, że życie takie, wiecie, religijne, chciałem powiedzieć, życie religijne i wiara się różnią tym, że wiecie, religia przeczyta i wie, który dzień, wie, jak to obchodzić, wie, kiedy wstać, wie, kiedy usiąść. A wiara w Chrystusa wie, że mamy kochać. Religia to jest tak, jakby przeczytać książkę lekarską. Próbowaliście kiedyś czytać książkę lekarską? Nie czytajcie. Słuchajcie, jak ja czytałem, wszystkie objawy mam. Którą chorobę nie czytam, to to było. Jak zachorowałem, raz siadam, czytam, patrzę, od Hajne Mediny do trądu, wszystko na mnie. I to jest religia. Jak czytasz religię, to wszystko nie tak. Ja i tak jest z religią, to jakby czytać książkę lekarską, wtedy się wydaje, że wszystkie choroby są realne. Życie z Jezusem to nie jest tak. Życie z Jezusem to jest spotkanie z lekarzem, kiedy cię spotyka i mówi, bez względu na to, co cię trapi, masz wolność, idź i nieś tą wolność. Chwała Jezusowi. To jest ta różnica. A przepraszam, ile Bóg może nam dać? To jest zbyt ogólne. No tak. Ile Bóg może nam dać? Jego słowo uczy nas dokładnie tutaj i w paru innych miejscach, że my sami odmierzamy miarę, ile Bóg może nam dać. Dawajcie miarą pełną i naczęsioną. Sami wymierzcie. Jeśli przychodzimy do Boga z pustą miarą, którą obdarowaliśmy bliźnich, on ją napełnia. Jaka jest twoja miara? Jeżeli miałeś szklankę i podam ci tą szklankę w imieniu Jezusa, Bóg napełni moją pustą szklankę. Jak ci dam wiadro w imieniu Jezusa, Bóg napełni moje wiadro. Jak ci dam siebie w imieniu Jezusa, Bóg podniesie mnie i napełni. Ile dasz, to On napełni. Kto obdarował bliźnich szklanką, ma pustą szklankę. Kto wiadrem, ma puste wiadro. I tak bez końca. Sam Bóg zatroszczy się, by nasza miara była naszym błogosławieństwem. Jeśli Bóg mówi, no dobra, jak uważasz, że to jest błogosławieństwo, masz. I dlatego ktoś napisał tą wspaniałą pieśń. Wszystko daję dziś. Wszystko. Panie, chcę, żebyś był Panem wszystkiego. Żeby wszystko Tobie służyło. Zapamiętajmy sobie tą naukę Jezusa, bo jeśli nie tak, to jak inaczej możemy temu biednemu światu okazać prawdę o Bogu i Jego dobrej nowinie? Pan powiedział, że jeśli chcesz naśladować Ojca, zacznij od prostych rzeczy. Jest święty Ojciec w niebie. Chcesz lekcję numer jeden? Nie osądzaj, nie potępiaj. Wybaczaj i dawaj. Jeżeli tego nie przejdziesz, nie pójdziesz do wyższej klasy. Ja się cieszę, że powoli zaczynam rozumieć materiał z pierwszej klasy u Pana Boga. Powoli może pójdę do drugiej klasy za niedługo. Chcę się uczyć miłować moich bliźnich. Powstańmy do modlitwy. Ojcze, który jesteś w niebie, w imieniu Jezusa, chcę modlić się, abyś słowo, które przez cały tydzień było tutaj przez wielu głoszone, śpiewane, przez chór, grupę, przez kaznodziejów, przeze mnie. Panie, proszę Cię, abyś to słowo włożył głęboko w nasze serca. Panie, wyznaję Tobie, że chcę naśladować Ciebie. Panie, wybacz mi, gdy kiedykolwiek w życiu nie miłowałem Cię tak, jak Ty byś tego chciał. Ucz mnie dzisiaj i dawaj każdemu na tym miejscu mądrość do chodzenia za Tobą. Panie, chcę się uczyć wybaczać. Chcę się uczyć mieć wolne serce od osądu i potępienia, ale chcę tak jak Ty błogosławić. Panie, dziękuję Ci, że za mnie nie bałeś się być przybity do krzyża, że za mnie nie lękałeś się pójść i zrobiłeś to, chociaż Panie, nic nie mogę Ci dać. Puste ręce mogę tylko przynieść i powiedzieć Ci, zmiłuj się nade mną. Panie, dziękuję Tobie, że pomimo tego, że nikt z nas nie mógł Ci niczego dać, Ty dałeś wszystko, abyśmy mogli wszystko to mieć i tym błogosławić ten świat. Błogosław zgromadzonych tutaj. Umocnij to słowo w naszych sercach. Wywyższy sobie imię Jezusa. O to Cię wszyscy prosimy w tym świętym imieniu. Amen.